Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy słuchaczy przed radioodbiornikami i witamy naszych gości w studio. Dzisiaj są z nami pani Anna Łobaczewska. Pani jest przewodniczącą Stowarzyszenia Ruchu Obrony
Rodziny i Jednostki i Stowarzyszenie Zrzesza Rodziny Ofiar Sekt.
I jest właśnie ofiara sekt, można tak powiedzieć o panu Pawle. Panie Pawle, jak pan trafił do sekty i jakiej?
Trafiłem do ruchu Hare Krishna, Świadomości Kryszny w około roku 1990.
Co było takiego charakterystycznego, że oni przyciągnęli pana?
Ich strój, wygląd, śpiewy oraz pożywienie wegetariańskie. I zainteresowała mnie też śpiew mantry. I rozwój duchowy.
I jak to się stało, że pan ich zagadnął?
Więc kupiłem książkę od jednej z osób sprzedających. Później zacząłem przychodzić na spotkania co miesiąc, łączone z poczęstunkiem wegetariańskim.
To jedzenie było dobre?
To były jakieś słodycze robione z mleka albo z cukru. Wcześniej studiowałem farmację w Akademii Medycznej w Lublinie. Miałem jakieś zaległości w ćwiczeniach i materiale tym, których już nie nadrobiłem. I niestety zrezygnowałem ze studiów.
Mówiliśmy o spotkaniach w sekcie Hare Krishna. Jak one wyglądały?
Było to wykład filozofii właśnie tej ruchu świadomości krytycznej połączony z wegetariańskim pożywieniem.
Jak długo pan uczestniczył w tych spotkaniach?
Kilka miesięcy. Później zamieszkałem w ośrodku w Lublinie. Po około 10 miesiącach wyjechałem do ośrodka w Krakowie. Więc w Krakowie zostałem mistrza duchowego Trivikrama Swami oraz baktów, wyznawców ruchu Krishna, którzy wykonywali określone funkcje i jeden z nich był osobą zarządzającą i wydającą funkcję innym.
Czy do Krakowa dojeżdżał ktoś do was z zewnątrz? Jacyś inni mistrzowie?
Tak, do Krakowa dojeżdżali inni mistrzowie, którzy podróżowali po różnych ośrodkach, dając wykłady.
Był Kraków i co dalej? Kiedy zdecydowano, że pana wyślą dalej, na dalsze dokształcenie, tak to można nazwać?
Tak, dalsze, można powiedzieć, odburaczenie.
Czemu odburaczenie?
Ktoś to tak określił.
A czego takiego określenia używaliście?
Ktoś tak określił
wyższość,
właśnie.
Wyższość rasy, wyższość duchowa.
Była to grupa wyselekcjonowana?
Ja pojechałem, była to decyzja Suchotry Maharadża.
Kto to jest Suchotry Maharadża?
Mistrz duchowy. Jest Amerykaninem z pochodzenia.
To była nobilitacja, awans w tej strukturze? Wyjazd taki zagraniczny?
To było, że tak powiem, żebym nie był pod wpływem rodziny.
Czyli dalsze odseparowanie od rodziny.
Tak.
I co tam w tym Heidelbergu się stało? I jak wyglądało tam życie? Jak ten ośrodek wyglądał?
W Heidelbergu to było centrum studiów wedyjskich. I on tak jakby został założony przez Suchotrę Maharadża. I to było prawdopodobnie jeden z pierwszych ośrodków w Niemczech, który
To nie było Towarzystwo Świadomości Kryszny.
Nazywało się to Centrum Studiów Wedyjskich. Właśnie.
Czyli tam trafiali ludzie, którzy chcieli studiować, tak?
Tak, połączone z restauracją wegetariańską.
Jak duża grupa była tam ludzi?
Około 20 osób z różnych krajów. Z Niemiec, z Polski, z Bośni, z Serbii, z Chorwacji, z Francji, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii.
Jak wyglądał dzień? Co tam robiliście? Czy pracowaliście, czy były studia, czy była praca w restauracji, czy była agitacja w mieście?
Zajmowałem się sprzątaniem i zmywaniem na terenie pomieszczenia mieszkalnego, tego ośrodka.
Kto przygotowywał posiłki? Jak one były przygotowywane? Co specyficznego w nich się znajdowało?
Więc w posiłkach znajdowała się duża ilość węglowodanów i tłuszczów, natomiast bardzo mała ilość składników mineralnych. W Finheimie produkowana była wytwórnia słodyczy, których sporządzane były z mielonych fig, daktyli, moreli, orzechów, a także mielonych konopi indyjskich.
Gdzie to sprzedawano?
To były sprzedawane na ulicach miast.
Pani Anno, dlaczego indyjskie konopie są tak niebezpieczne?
Dlatego, że po pierwsze uzależniają człowieka, to znaczy powodują taki głód kolejnego spożywania tych, bo to jest rodzaj takiego narkotyku, można powiedzieć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no oczywiście w jakiś sposób później człowiek szuka takiego właśnie pożywienia, czy tych kulek chce kupić, ponieważ mu to bardzo smakowało. Następnie, no wydaje mi się, że to działa przecież na umysł. To osłabia, jakby działa w jakiś sposób uzależniająco i człowiek się staje taki bardziej bezwolny, powolny.
W porze letniej jest niemalże wysyp Hari Krishnowców, którzy zwracają na siebie uwagę właśnie hałaśliwą muzyką, książkami, cukierkami. Rodziny nieraz niemalże zatrzymują się. Dziecko gdzieś zaciągnie rodziców po to, żeby coś kupić i kupią cukierki. Z indyjskimi konopiami.
Tak, właśnie sprzedają to na ulicach, różne właśnie słodycze, różne słodycze i nie wiadomo, co się tam znajduje w tych słodyczach. Nie wiem, czy wstawiają do sklepów, czy mają taką dystrybucję, ale na ulicach na pewno sprzedają, bo to widać.
Dystrybucja niekontrolowana, ale wspomniał pan Paweł również o diecie bogatej w węglowodany, tłuszcze, a niskiej w inne odżywcze tutaj elementy. I witaminy.
To powoduje przede wszystkim wyniszczenie organizmu, bo oprócz takiej diety, która jest dietą oszukańczą, bo specjalnie dodawano te przyprawy po prostu, żeby to pożywienie było smaczniejsze, natomiast ono nie zawierało nic w zasadzie, tylko dostarczało właśnie tych energetycznych, tych składników. Natomiast człowiekowi potrzeba do życia, przecież są potrzebne i witaminy, i minerały i tak dalej. To powodowało na dłuższy okres czasu wyniszczenie organizmu. Ale oprócz tego, ten dzień jest jednak bardzo długi, bo on się zaczyna około 3 rano, a kończy się około godziny 21 i 22. I w ciągu dnia, na przykład przy wykonywaniu różnych prac, takich jak tutaj pan Paweł mówił, czy sprzątaniu, to są sprzątanie, czy przygotowywanie, to są prace fizyczne wyczerpujące człowieka. A więc to zmęczenie daje o sobie znać, a jednocześnie przy tym długie okresy mantrowania, które wyłączają właśnie korę mózgową, które wprowadzają, które dają jakby, otwierają drzwi do wprowadzania treści takich, treści filozoficznych, tych, nazwijmy na to, i takiej indoktrynacji. I to oczywiście dało rezultaty. Na przykład pan Paweł przecież mówił o tym, pytałam go, dlaczego nie zdecydował się na opuszczenie wcześniejsze? Mówiłeś o tym, że pracowałeś w podziemiu, tak?
Pracowałem w dwóch miejscach. Jednym miejscem była restauracja wegetariańska w Heidelbergu, natomiast drugim miejscem to było prawie że pomieszczenie podobne do sutereny jakiejś, około 2 metrów pod ziemią.
Co robiłeś w restauracji?
Zajmowałem się zmywaniem i sprzątaniem.
Czy byłeś tam zmęczony przy tej pracy?
Tak. Monotonia pracy, mało odpoczynku, wczesne wstawanie. Około południa, około godziny 12, to ja już byłem na tyle zmęczony, że już przysypiałem po prostu. Duże wyczerpanie, zmęczenie, wycieńczenie.
Ile ważyłeś?
Niewyspanie.
Ile
ważyłem około 58 kg.
A kontakt z rodziną był możliwy?
Wizyty domowe były dopuszczane raz w ciągu pół roku na okres maksimum 3 dni.
Wykorzystał pan to?
Ja w Heidelbergu nie wyjeżdżałem w ogóle do rodziców.
A rodzice przyjeżdżali do pana?
Rodzice przyjeżdżali do mnie.
I nie chciał pan z nimi wrócić do domu?
Po prostu nie chciałem. Byłem przeświadczony o słuszności, że to, co robię, jest ważniejsze niż rodzina i że to jest ważne i że to jest istotne i że to mam robić. To był taki niby rodzaj szczęścia.
Kiedy dowiedział się pan, że mama jest
chora na serce,
dochodziły do was takie informacje? Jak się dowiadywaliście, jeżeli dochodziły? I co wtedy? Chciał pan jechać do domu, do mamy?
No, ja wtedy chciałem jechać do domu i powiedziałam o tym przełożonemu, a on powiedział, że wybierzemy dla ciebie odpowiedni okres czasu, kiedy będziesz mógł pojechać, że to nie jest racjonalne, że ja chcę odwiedzić rodzinę. Wtedy poprosiłem jednego z tych, by zebrał to krowie łajna do słoika i ja dałem to tacie, żeby wysłał to.
Jako co?
jako lek. Ja wiedziałem tylko, że to jest stosowane jako środek leczniczy, natomiast nie wiedziałem konkretnie na co w Indiach używane jest jako środek dezynfekujący w pomieszczenia.
Dlaczego akurat krowie łajno, a nie na przykład końskie?
Krowa jest uznawana za zwierzę czyste.
Heidelberg był jednym z etapów.
Tak, bo jeszcze był Firnheim i jeszcze przy końcu był Abenteuer.
Czym te miejsca się różniły?
Firnheim to był ośrodek wytwórnia słodyczy, które były później sprzedawane na ulicach miast. W tych słodyczach charakterystyczną rzeczą były mielone konopie indyjskie.
Jakie są konsekwencje tych 8 lat w pańskim życiu dzisiaj?
No konsekwencje są takie, że ja nie jestem w stanie w ogóle podjąć żadnej pracy.
Dlaczego nie może pan pracować?
Ponieważ nie czuję się na tyle porny psychicznie i...
Bycie w sekcie Hare Krishna miało rozbudzić świadomość, pewność siebie, poszerzyć horyzonty. Czy to zostało zrealizowane, czy wręcz odwrotnie?
To było doświadczenie bardzo, można powiedzieć, przykre dla mnie i koszmarne. I myślę, że nie warte to było zaangażowania. Myślę, że raczej odwrotnie się stało. Człowiek izoluje się od życia i od świata i tak jakby, można powiedzieć, zamyka się sam w jakimś świecie, obcym świecie, można powiedzieć. Człowiek otwiera się na pewną świat duchowy, ale tak jakby w tym świecie nie ma miejsca tak jakby na ludzkie w ogóle uczucia i emocje. Relacje typu pan i sługa, coś takiego. W seksie nie odnalazłem przyjaciół, koleżanek ani kolegów. Ja mogę podać taki przykład, że jeden z wyznawców Kryszny mył być może 10 godzin albo 12 naczynia. I wieczorem przyszedł do niego przełożony i powiedział mu, dlaczego ty nic nie robisz? A on prawie, że się rozpłakał.
Czy w stosunku do pana były podobne zachowania przełożonych?
Mówiłem, że nie mam siły, a on mówi do mnie tak, no to ty jesteś bezużytecznym polskim burakiem. Miałem w pewnym okresie takiego jakby załamania psychicznego, to jeden z tych wyznawców Kryszny mówi, że jeżeli nie możesz zrealizować swoich pragnień, to lepiej popełnij samobójstwo.
Co panu pomaga być tutaj, funkcjonować bez sekty?
Właśnie pomocą są dla mnie Kościół i sakramenty święte. Komunia święta, spowiedź.
Rola rodziny, oni pana opuścili, czy walczyli o pana?
Oni chcieli na pewno, żebym ja wrócił. Byłem niechętny, ponieważ byłem przeświadczony o słuszności i ważności swoich przekonań i praktyk. I oni przyjeżdżali, ojciec przyjeżdżał trzykrotnie, natomiast mama z siostrą też dwukrotnie przyjeżdżali, ale tutaj zasługa siostry Michaeli, jej ofiarności i poświęcenia.
W jaki sposób rodzice znaleźli kontakt z siostrą Michaelą?
Tato Pawła jest członkiem naszego stowarzyszenia już od dawna. Z siostrą Michaelą nawiązał kontakt chyba przez nasze stowarzyszenie. Ja już nie pamiętam, bo to tyle lat temu, to było 90. któryś tam rok. Więc jest naszym członkiem stowarzyszenia i siostra po prostu pomaga. Wiem, że jeździła i wiem, że właśnie negocjowała tutaj z tym ośrodkiem warszawskim o wydanie przepustki dla Pawła, ponieważ to nie było takie pewne, że oni puszczą go na przepustkę, ale tutaj właśnie przeprowadziła negocjacje.
Trzeba było pertraktować najpierw z ośrodkiem w Warszawie, tak. Znaleźć kontakt do tego ośrodka, następnie oni tę informację przekazali tam, gdzie Paweł przebywał w Niemczech.
Tak, i dlatego dzięki umiejętnościom i dyplomacji siostry tą przepustkę Paweł uzyskał.
Pani Anno, z perspektywy patrząc na przypadek Pawła, nie każdy kończy się w taki sposób, można by powiedzieć, szczęśliwy.
Tak, no niestety tak jest, że jeżeli chodzi o członków naszego stowarzyszenia, to znaczy rodziny, Więc wiele jest takich rodzin, które do dzisiaj poszukuje swoich tych bliskich i do dzisiaj nie wiedzą, co się z nimi stało. Są niestety takie nasze, znaczy niestety takie rodziny członkami naszego stowarzyszenia. A poza tym jest też wiele takich rodzin, gdzie właśnie, jeżeli chodzi o wyjście, to można powiedzieć, że nie całkiem to jest do końca udane, dlatego że są też to ludzie, którym zburzono w ogóle ten ład cały moralny, następnie pomieszano w głowie, w tym sensie, że ci ludzie też nie są jednoznacznie po prostu, tak jak Paweł mówi, że wrócił do kościoła katolickiego, że Pan Bóg mu pomaga. Oni nie, na przykład jeżeli chodzi o mojego syna, dalej wierzy w Krysznę i dalej...
Właśnie chciałem się zapytać o syna. Paweł wrócił do domu, do rodziców. Tak. Pani syn wrócił z sekty, ale nie wrócił do domu.
Tak, nie wrócił całkowicie, chociaż odwiedza nas, przychodzi, ma kontakt z córką, ale dalej wierzy w Krysznę i dalej trzyma się tych zasad. I dalej dla niego Kościół katolicki jest czymś, nie powiem złym, ale problematycznym i tylko godnym krytyki. Natomiast jest ścisłym wegetarianinem, co odbija się na jego zdrowiu. Nie mantruje na szczęście nie mantruje.
Dlaczego mantra jest tak szkodliwa?
Dlatego, że mantra przede wszystkim jest rodzajem hipnozy i ona jakby ucisza takie myślenie, powiedziałabym, wyłącza właśnie myślenie krytyczne i wtedy bardzo łatwo wprowadzać te treści, przekazywać temu człowiekowi te treści, które się chce. I powiedzmy tak, głęboka indoktrynacja i właśnie trzymanie się tego wegetarianizmu i tego przeświadczenia o tym, że prawda, ja po tej reinkarnacji, że ja po śmierci mogę być psem, czy kotem, czy jakimś robakiem, to jest bardzo głębokie przeświadczenie. To właśnie to jest wynik tej indoktrynacji i mantry.
Mówi pani o tym, że jest pani zaniepokojona zdrowiem swojego syna, który jest wegetarianinem. Co jest takiego niepokojącego?
Dlatego, że przede wszystkim, tak jak tutaj też Paweł powiedział, więc te posiłki, które były tam serwowane, to składały się głównie z węglowodanów i tłuszczu i one nie zaspokajają potrzeb organizmu. Więc młody człowiek, który na razie jeszcze ma jakieś tam siły i zapasy, powiedzmy, to jako tako funkcjonuje, ale już Paweł podupadł na zdrowiu i ja widzę, że jeżeli chodzi o mojego syna, sytuacja jest też podobna. To się odbija na jego zdrowiu.
Sekty obiecują rozwój, a po skutkach można zobaczyć, że działają wręcz destrukcyjnie na człowieka.
Tak, ludzie zatrzymują się w rozwoju, a wręcz cofają. Można to zaobserwować w tym, że ci ludzie z tych, co my znamy, więc tylko jeden człowiek, dwóch, udało im się ukończyć studia i wrócić do normalnego życia, funkcjonują normalnie. Natomiast inni mają właśnie, to są te skutki takie społeczne, mają nieukończone szkoły, nie mogą znaleźć swojego miejsca w społeczeństwie i często mają właśnie, to jest zastanawiające, dlaczego nie zakładają rodzin. To jest takie pytanie, na które też należałoby sobie odpowiedzieć, więc jest jakaś też prowadzona taka, powiedziałabym, głęboka indoktrynacja w tym kierunku.
Pani Anno, rodzice, gdzie mogą zwrócić się do was o pomoc? Jak was odnaleźć?
My jesteśmy stowarzyszeniem już od dawna działającym. No w tej chwili mamy tylko, to znaczy przenieśliśmy siedzibę do Lublina, z Warszawy do Lublina, ale jest jeden telefon warszawski. jeden telefon warszawski, komórkowy, który i poprzez ten telefon komórkowy można się kontaktować.
Strona internetowa?
I strona internetowa jest. To jest, proszę wystukać Ruch Obrony Rodziny i Jednostki i na pewno można wejść. Mamy też pocztę e-mailową strony stowarzyszenia. Następnie mamy też telefon komórkowy w Lublinie. To jest 691-888-624.
691-888-624, numer komórkowy do
tak,
państwa.
Tak, tak. I jest jeszcze jeden telefon warszawski, na stronie internetowej są wszystkie nasze dane.
Panie Pawle, na zakończenie, co by pan powiedział młodym ludziom, którzy noszą się z pokusą wstąpienia do sekty, bądź są jakąś sektą zafascynowani?
Powiedziałbym, żeby nie wstępowali. Jest to złe. Człowiek zamyka się w ten sposób w sobie, w swoim jakimś, w jakimś obcym świecie, w sobie i nie rozwija się, a raczej odwrotnie.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli pani Anna Łobaczewska oraz pan Paweł, który bohatersko wyszedł z bitwy o siebie. Dziękujemy bardzo za obecność. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
W obcym bezdusznym mieście, bezimienny boleśnie, żyjesz w tłumie, choć jesteś sam. Pośród zbrodni i kary szukasz ziarenka wiary, wiary, którą zgubiłeś tam. Więc owego dnia, kiedy przyjdą po ciebie, by obiecać ci cudowny świat, uważaj, będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcia szeptać. Uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz, i pochłonie cię sekta. Będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcia szeptać. Wszystko, co masz, i pochłonie cię sekta. W tym obłędu ogrodzie, jak owieczka w ich trzodzie, pójdziesz wszędzie, gdzie oni chcą. Bez imienia, bez stania, już nie będziesz się wzbraniał, w końcu oddasz im wolę. Swą. Więc owego dnia, kiedy przyjdą po ciebie, by odebrać ci twój własny los, uważaj, będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcia szeptać. Uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz, i pochłonie cię sekta. Przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcia szeptać. Uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz, i pochłonie cię sekta. Pewnego ranka przebudzisz się, lecz będzie za późno, by krzyknąć nie.